Kiedy pracowałem 6 lat na odwyku w Gorzycach jako kapelan w takiej konferencji o ojcostwie, mówiłem alkoholikom tak. Zapewne jesteś skryty i nie mówiłeś dzieciom o tym, co do nich czujesz. Ale jak byłeś powypity i byłeś nabuzowany, to może nie jeden raz ryczałeś do swojego dziecka, po co ty, bękarcie, istniejesz. Jeśli tego potem na czyjś wokół nie odkręciłeś, to w dziecku zostało to piętno. Mogłam nie istnieć. Po co żyję? Po co moje istnienie? Jak wtedy taki młody, czy potem już dorosły człowiek ma cieszyć się własnym życiem? Kiedy takiej aprobaty, takiego przyjęcia od taty nie dostało. Jak potem powiedzieć, jak fajnie, że żyję, kiedy słyszałem, po co ty żyjesz? Gdyby cię nie było, byłoby lepiej. Mielibyśmy mieli mniej problemów w rodzinie, gdybyś nie istniała, czy nie istniał. To zbrodnicze słowa wypowiedziane wobec dzieci. Z tego się powinno spowiadać. I zadośćuczynić dzieciom, by powiedzieć, dobrze, że żyjesz. Cieszę się, że cię mam. Choć niekoniecznie radują mnie twoje wszystkie zachowania i postępowanie, ale cieszę się, że cię mam. Odróżnienie czasami nieakceptacji postaw dziecka od afirmacji jego osoby. Często wciepujemy to do jednego worka. Jak mnie czymś denerwujesz, to daję dezaprobatę dla całej twojej osoby. Tak czasami też bywa i w małżeństwie. Dlatego to są te paradoksy, że ludzie sobie robią na złość, a przecież z miłości do siebie nawzajem się pobrali i wzięli się sobie nawzajem. A potem z kuli różnych rzeczy, którymi się nawzajem denerwujemy, po prostu odrzucamy siebie. Zamiast sobie powiedzieć, przestań mnie nerwować taką postawą, bo cię chcę kochać, a to mi utrudnia tą miłość i tak dalej. Ale o tym wątku powiemy sobie w środę, więc nie chcę go już teraz poruszać. No i trzeci wątek, który jest bardzo ważny w tej miłości ojca i matki, to to, że ojciec jest odpowiedzialny za usamodzielnienie dzieci. To, że dziś wielu młodych ludzi nie wie, czy podjąć tą decyzję o małżeństwie, czy nie. Że wielu chłopców w seminarium bierze odroczenie na rok, na dwa, niektórzy na 5 lat, żeby się zdecydować, czy zostać księdzem. Że też proszą o przedłużenie formacji w zakonach kobiety i mężczyźni młodzi. To myślę, że wielką zasługą, w cudzysłowie zasługą, jest brak relacji z tatą. Brak zaangażowania ojców. Bo to, jak mówi psychologia, ojciec wydobywa dziecko z prabytu matki, czyli z opiekuńczej miłości mamuśki. To mówi, moja córeczko, mój syneczku. Tak jak jakaś pani mówi koleżance w sklepie. Wie pani co, mój syneczek złamał wczoraj nogę. A ile syneczek ma lat? 52. Och, syneczek, no rzeczywiście, dzieciątko. I taka czasami safanduła wyrasta. Bo matka rozpieściła i zrobiła z niego taką safandułę, która nic nie potrafi w życiu zrobić. Bo on nie ma żadnej samodzielności. Bo to ojciec ma powiedzieć dziecku, jesteś dorosłą babą, dorosłym chłopem, bierz się za robotę albo kończ studia, znajdź sobie pracę, znajdź sobie mieszkanie, usamodzielnij się wreszcie. Ale pamiętaj, że jak się coś noga podwinie, to możesz tutaj miska zupy w domu i na tapczanie, na którym zawsze spałeś, możesz dalej się przespać. Jak cię nie będzie stać i będziesz musiał oddać to wynajmowane mieszkanie. Daję ci wsparcie, ale wypuszczam cię na głęboką wodę. Ja, twój ojciec. Bo takie jest zadanie taty. Jeśli dzisiaj wielu ludzi jest niezdecydowanych, to myślę, że wielu z nich zawdzięcza to zbyt małemu zaangażowaniu własnych tatów, którzy emocjonalnie są nieobecni. Cordes mówi tutaj też takie świetne sformułowanie używa, kiedy mówi, że dorastające dzieci lubią nawet tembr tego męskiego głosu ojca, pouczającego ojca. Ktoś powie, o kto? Przecież ta młodzież jest tak zbuntowana. Mówi, co ty mi będziesz rządził, ojcze albo matko? O, tak, trochę jest zbuntowana, ale to nie przekreśla tego, że młodzież nie jest głupia. Jak ojciec ma coś mądrego do powiedzenia, to młodzi go posłuchają. Niekoniecznie mu przytakną, ale często jak gdyby niepostrzeżenie wybiorą czasami tą decyzję, którą podpowiedział tato, jeśli to było mądre życiowo. I teraz wielkość ojca polega na tym, nie, że powiedzieć, widzisz, a ja ci gadał, że możesz tak zrobić, widzisz, gdyby nie ją, to byś podjęła, czy podjął głupią decyzję. No nie, bo tak robi tata narcyz, który jest zapatrzony w siebie, jak ta macocha od Śnieżki, co w to żadło patrzała, nie? To rzeczywiście, nie? To może taki narcyzik, to tak może powiedzieć. Mądry tato tylko zatrze ręce, powie, o jak Boże, dziękuję ci, że to dziecko tak mądrze postąpiło. I nie będzie się asić przed dzieckiem, że to moja mądrość, bo ojciec kocha dzieci, więc będzie mądrze je napominał. I nie będzie czekał na fanfary przyznania mi racji. Życie dziecka będzie najlepszą fanfarą dla ojca czy dla matki. Jego mądre decyzje, czy jej mądre decyzje, to niezmiernie ważne. Ale tej samodzielności wielu ludzi młodym jest mało. Nie mają tego wsparcia w domach. Ja wiem, że życie nie jest łatwe. Zdaję sobie sprawę, że w wielu rodzinach naprawdę łączy się ledwo koniec z końcem. I ludzie bakają czasami po 12-14 godzin. Wiem. Nie jestem głupkiem, żebym tego nie widział. Wiem o tym. Ale trzeba czasami wydrzeć tą godzinę rozrywki, by ją poświęcić na kontakt, na bliską posiedzenie sobie z domownikami za stołem, by po prostu pogadać. Czasami o tym i o niczym, by też umieć pogadać o ważnych sprawach. Czasami pytam ojców, czy potrafisz o ważnych tematach pogadać z dzieckiem? Czy dziecko dojrzewające potrafi przyjść do ciebie i powiedzieć o swojej seksualności swojemu tacie czy swojej mamie? To jest dla mnie też pewna próba zażyłości. Jeśli potrafi przyjść i powiedzieć, że coś czuję, że ten synek się do mnie zaleca, że to czy tamto, czy tak mam zrobić, czy inaczej. Jeśli dziecko potrafi pogadać z rodzicami, to znaczy, że macie dobrą relację. Jak to jest temat tabu, to znaczy, że nie tak do końca jest pełne zaufanie. Bo te najtrudniejsze tematy podejmujemy wtedy, kiedy mamy do kogoś zaufanie. Jeśli tego zaufania nie ma, to są tematy, których nigdy ze sobą nie podejmiemy. Jakże to ważne. W tej pewnej liberalizacji czasów, w tym pewnym rozluźnieniu moralnym, w tym pewnym, można powiedzieć, zamazaniu prawdziwych wartości od quasi wartości. Rodzina, w której rzeczywiście człowiek dostaje wsparcie, umocnienie. Nie będę rozwijał wątku dialogu, bo on będzie w środę. I kończąc powoli, moi drodzy, chciałbym jeszcze powiedzieć o dwóch elementach, by potem zakończyć jeszcze dwoma krótkimi świadectwami. Jedna rzecz to taka, że nigdy nie jest za późno. I mogę to opowiedzieć na kanwie świadectw czasami 20-kilkanaście lat niepijących alkoholików, którzy czasami przez kilkadziesiąt lat chlali, jak za przeproszeniem, pewne różowe zwierzątka z ogonkami. No i potrafię powiedzieć, dziś mam świetną relację z żoną, dobre też relacje z dorosłymi dziećmi, a wnuki nigdy nie widziały pijanego dziadka. Konkret, że dało się. I nie byli w stanie cofnąć tego, co było w opilczym życiu, krzywdą dla dzieci. Ale dziś dali to, co potrafili. Oczywiście, niejednokrotnie na odwyku mówiłem tym facetom, musisz dzierżyć to, że dziecko najpierw będzie musiało na ciebie wyładować swoją złość, poniesionej krzywdy, straty, bólu, tego, że ciebie przez lata, jak byłeś pijany, nie było. W jej i w jego życiu. Że będzie musiał wykrzyczeć, że byłeś wstrętnym tatą, co teraz niby się robisz dobrem. I trzeba to wtedy przygryźć zęby i powiedzieć, no tak, byłem wstrętnym, teraz jestem fajnym. I po pewnym czasie dziecko się przekona i wraca. I wielu niepijących alkoholików, którzy już mają 10-15 lat abstynencji, mówi, że wielu z nich te relacje odbudowało. Więc da się. Tylko trzeba chcieć. Kiedy ktoś już umrze, to można to też przepracować, kiedy człowiek pisze list do swojego nieżyjącego taty, a potem odczytuje to nad mogiłą swego ojca. Wtedy też można uporządkować pewne kwestie. Nie chcę rozwijać zbyt tego tematu, bo to jest cały prawie temat na godzinną gadkę. I dwa ostatnie rzeczy, dwa przykłady. Jeden to Tim Renard. Możeście słyszeli, bo księża, myślę, wasi też tą postać znają. Może też oni mówili wam na kazaniu jakimś. Bokser, który kilka lat temu był sprowadzony też na godzinę młodzieżową do piekar śląskich dla młodzieży męskiej. Człowiek, który jako trzylatek przywiązany przez matkę na parkingu poza miastem miał przy tym parkingu skonać zimna i z głodu. Dziecko znalazła jadąca przez te prerie policja. Oddała ojcu, bo go znalazły, który już miał konkubinę, miał nowe dziecko. Więc Timowi na urodziny zrobił prezent, stłukł tak gębę i zrzucił go po betonowych schodach, że złamał mu nos. Odebrano ojcu. Potem pogotowie opiekuńcze, domy dziecka, wykorzystania, przemoc, wiele trudnych doświadczeń. Kiedy dorastał, zaczął boksować. Kiedy wychodził na ring, zawsze sobie mówił: dziś oddaję mojemu tacie. Ja mu dziś skuję gębę. Połamał dziesiątki nosów ludziom w boksie. Doszedł do tytułu mistrza świata swojej wadze. Tim Renard. I wydawałoby się, wchodząc powoli na życie przestępcze, że skończyłby na jakimś dożywociu w więzieniu. Ale Pan Bóg stanął na jego drodze życia przez ludzi ze wspólnot Arki. To takie wspólnoty, gdzie ludzie przyjmują do swojego domu jako swoje choćby dziecko i adoptują osobę niepełnosprawną, upośledzoną. I przyszedł do takiego domu, gdzie było właśnie dwóch takich z zespołem Downa. I ci upośledzeni mówią do Tima: dobrze, że przyszedłeś. Pamiętaj, Tim, że jesteś tu zawsze mile widziany. Mając dwadzieścia kilka lat, usłyszał pierwszy raz pozytywne słowa. Tak zawsze słyszał tylko: po co ty, gnoju, żyjesz? Przeżycie kilku lat terapii ojca, matki, wielu rekolekcji uzdrowienia wewnętrznego. Później się zakochał, ożenił, ma czwórkę dzieci. Jeździ po świecie i daje świadectwo, że z tragicznego domu, wychodząc, przepracowawszy ten dom, stał się cudownym mężem i tatą. I jeździ, mieszka w Lourdes, tam gdzie to sanktuarium maryjne. I jeździ po świecie, kilka razy też w naszej katolickiej diecezji gościł, dając świadectwo o miłości potężniejszej niż nienawiść. Więc nie ma determinacji. Nawet najbardziej trudny dom nie powoduje, że musisz zostać karłem w miłości. Możesz być wielka, wielki w miłości. I drugi przykład z pobliskiej Rudy Śląskiej. Nieżyjący już mój przyjaciel Marian Dąbrowski. Człowiek, który przez lata był liderem diakonii wyzwolenia, krucjaty wyzwolenia człowieka, o której też będę pośród was na rekolekcjach jeszcze mówił. Czwórka dzieci, niespełna 50 lat, odszedł do wieczności, umierając na raka. W środę przeżyliśmy wraz z jego żyjącą żoną Brygidą i świętej pamięci Marianem 25-lecie ich ślubu, a w piątek, dwa dni później, w święto serca Pana Jezusa, w godzinie miłosierdzia, odszedł Marian do wieczności. Na stypie jedna z córek, wtedy już studiująca, powiedziała do mnie tak: tata był wielkim społecznikiem, ale kiedy przychodził wieczór o 9, w 9:30, czasami o 10 wieczór, siadaliśmy w piżamach na łóżkach i szła rundka. Każdy mówił o tym, co było pięknego w jego życiu. Kończyliśmy to po jakimś też dopowiedzeniu rodziców, rodzeństwa, wspólną modlitwą. A więc pogadanie o dniu codziennym i wspólna modlitwa. To była pewna obrzędowość ich domu. Ale Marian był takim mężem i ojcem, który naprawdę przewodził temu domowi, ale bez pychy. Bo kiedy przychodził Wielki Czwartek, białą miskę i żonie czwórce dzieci umywał nogi. Kiedy na wieczerzy była też matka i teściowa, też tym dwóm starszym paniom umywał nogi. Człowiek dla mnie służby. Gigant. Budowałem się nim zawsze. Widzicie, że 10 lat prawie po śmierci Mariana dalej przypomnienie jego osoby głęboko mnie wzrusza. Piękny ojciec. Syn, który był w 6 klasie, zbuntował się na Pana Boga, że mu tak cudownego tatę zabrał. I kilka lat temu na podobnych rekolekcjach w Boguszowicach jego żona dała świadectwo, kończąc je właśnie wspomnieniem syna Pawła. Powiedziała tak. W tamtym roku na Triduum Paschalne coś w Pawle pękło. Przestał się gniewać na Pana Boga i Wielki Czwartek powiedział: tata tam jest przecież u Pana Boga, wspiera nas. On by dziś umył wam nogi, więc dziś ja zrobię to samo. Myślę, że nic więcej już do tego nie trzeba dodawać. Powstańmy i pomódlmy się w modlitwie Ojcze Nasz, powierzając ojcostwo waszej parafii, ojców, matki, rodziny. Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Bóg zapłaci za słuchanie.